Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8 na wykładzie z cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy dla Państwa wykład pod tytułem Misja marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Kulisy powrotu do kraju z Rumunii marszałka Edwarda Śmigłego Rydza przedstawi Państwu nasz dzisiejszy prelegent, a jest nim pan Tomasz Krok, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, którego witam bardzo serdecznie i oddaję głos.
Rozpoczynając w ogóle od tematu misji marszałka Edwarda Śmigłego Rydza do kraju, trzeba zacząć od dnia 1 września 1939 roku, gdy prezydent Ignacy Mościcki na podstawie konstytucji mianował marszałka Śmigłego Rydza wodzem naczelnym i wyznaczył swoim następcom na wypadek opuszczenia przez niego urzędu przed zawarciem pokoju. W czasie kampanii obronnej po ataku III Rzeszy na Polskę Śmigły Rydz dowodził związkami operacyjnymi, jednak zadanie to przerosło go. Wojsko polskie poniosło sromotną klęskę spotęgowaną problemami z łącznością, logistyką, uniemożliwiającymi właściwą koordynację działań poszczególnych armii. 7 września marszałek przeniósł się zatem wraz ze stanowiskiem dowodzenia z Warszawy do Brześcia nad Bugiem, a później do Włodzimierza Wołyńskiego. W związku z agresją sowiecką na Polskę i wkroczeniem oddziałów Armii Czerwonej 17 września Śmigły Rydz postanowił ewakuacji sztabu naczelnego wodza do Rumunii i z późniejszym oczywiście zamiarem przebicia się do Francji. Podjął on wówczas dwie takie główne kontrowersyjne decyzje. Między innymi zabronił oddziałom polskim, wydał rozkaz, dyrektywę unikania walki z Sowietami oraz nie mianował na swoje miejsce głównodowodzącego wojskiem w kraju. Po przejściu przez granicę polsko-rumuńską w Kutach Śmigły Rydz udał się do miejscowości Krajowa, gdzie został internowany przez władze rumuńskie. W październiku rumuńscy decydenci umieścili marszałka w letniej rezydencji w wiosce Dragos La Vele, należącej do byłego regenta Rumunii archimandryty Krista Mirona II. Władysław Raczkiewicz, który objął urząd prezydenta RP 30 września 1939 roku pod naciskiem generała Władysława Sikorskiego, wezwał Śmigłego Rydza do złożenia stanowiska naczelnego wodza. Marszałek podporządkował się tej decyzji i 27 października złożył na ręce emisariusza prezydenta majora Zygmunta Bobrowskiego rezygnację ze stanowiska, podpisaną ostatecznie 7 listopada przez prezydenta Raczkiewicza. Internowany Śmigły Rydz planował jednak powrót do kraju. Na decyzję o wyjeździe z Rumunii niemały wpływ miał fakt oficjalnego przystąpienia Bukaresztu do bloku państw osi 23 listopada 1940 roku. W tamtym czasie został nawet zorganizowany przez takie ugrupowanie nacjonalistycznych Rumunów, Żelazną Gwardię, nieudany nocny wypad na siedzibę marszałka Polski z zamiarem porwania go i oddania w ręce niemieckie. Za przygotowania ucieczki marszałka Śmigłego Rydza głównym odpowiedzialnym był dawny wiceminister komunikacji, współpracownik marszałka Julian Piasecki, który wykorzystał do tego wciąż honorowany paszport dyplomatyczny. Dzięki środkom finansowym, i to były środki finansowe prywatne marszałka, udało się zakupić samochody osobowe oraz zorganizować fałszywe dokumenty. 15 grudnia 1940 roku Śmigły Rydz w godzinach wieczornych zbiegł z miejsca internowania i z pomocą pułkownika Eugeniusza Koguta-Wyrwińskiego i podpułkownika Romualda Najsarka, którzy przyjechali właśnie na tą okazję ucieczki specjalnie z Bukaresztu. Najsarek wraz z pułkownikiem Kogutem Wyrwińskim prowadził na zmianę auto z marszałkiem, który zmierzał do granicy z Węgrami. W rumuńskim mieście Arad dołączył do nich podpułkownik Antoni Dugiński. Najsarek zorganizował tam drugi samochód, którym dojechano do przygranicznego Nadlak. Nazajutrz Śmigły Rydz przekroczył pieszo granicę z Węgrami i dotarł do miejscowości Kornie. Następnie udał się do Szegedu, gdzie spotkał się ze swoim podkomendnym z czasów legionowych majorem Bazylim Rogowskim, jednym z głównych organizatorów ewakuacji władz RP do Rumunii we wrześniu 1939 roku. Z miejscowości Szeged Śmigły Rydz pojechał koleją do Bukaresztu i zatrzymał się w mieszkaniu Rogowskiego przy ulicy Molnara 53. Władze rumuńskie odkryły ucieczkę marszałka dopiero 18 grudnia. Stało się to tak późno dzięki maskującym działaniom pozostałych w rezydencji rumuńskiej podkomendnych marszałka. W następnych dniach Rumuni wydali rozkazy alarmujące punkty graniczne w kierunku Jugosławii oraz Bułgarii. Na Węgrzech Śmigły Rydz posługiwał się podrobionymi dokumentami wystawionymi na nazwisko profesora gimnazjum ze Lwowa, niejakiego Stanisława Kwiatkowskiego. Otoczenie marszałka podjęło również udaną akcję dezinformacyjną, o czym mówiłem wcześniej, mającą przekonać opinię publiczną oraz oficjeli o jego rzekomo udanej próbie przebicia się do Jugosławii bądź też Turcji. O sukcesie tych starań świadczą raporty ambasad obcych państw potwierdzające obecność Śmigłego Rydza nie tylko w Turcji, ale i Jugosławii, a nawet Grecji czy Iraku. 10 stycznia 1941 roku Śmigły Rydz skontaktował się ze swoim współpracownikiem, podpułkownikiem Wacławem Lipińskim, szefem propagandy w Dowództwie Obrony Warszawy z września 1939 roku, który przedostał się na Węgry przez Słowację, początkowo z zamiarem przebicia się do Francji i wstąpienia do Armii Polskiej. Według relacji pułkownika Franciszka Pfeiffera w maju 1941 roku marszałek miał ukrywać się w budapesztańskim mieszkaniu Lipińskiego. Z biegiem czasu Śmigłemu Rydzowi zorganizowano dokumenty na nazwisko Stanisław Rogowski. Oczywiście były to fałszywe dokumenty. Jego nowa tożsamość opierała się na podawaniu się jako stryj jego ostatniego adiutanta, majora Rogowskiego. Aby zmylić poszukujące go służby w mieście, w którym przebywała duża ilość uciekinierów z kraju, bo należy pamiętać, że marszałek Śmigły Rydz był nie tylko jakby poszukiwany przez władze niemieckie, ale także przez czynniki związane z generałem Sikorskim, to aby ich wszystkich zmylić, zmienił także swój wygląd. Charakterystyczną łysinę zamaskował peruką, zapuścił wąsy i zaczął nosić przyciemnione okulary. Często zmieniał także miejsca swojego pobytu, krążąc pomiędzy mieszkaniami Rogowskiego i Lipińskiego, willą hrabiny Karolinę Marenzi oraz lecznicą w miejscowości Balaton Foldvar pod Balatonem. Pod koniec czerwca 1941 roku Śmigły Rydz wraz z Rogowskim przeniósł się do wsi Szantot, położonej również nad Balatonem. To właśnie tam marszałek zaczął podupadać na zdrowiu. Pojawiły się dolegliwości gastryczne oraz problemy z nogami. W lipcu 1941 roku Śmigły Rydz rozpoczął pracę nad raportem zatytułowanym Czy Polska mogła wojny uniknąć? Raport ten ukazał się dopiero w latach 60. staraniem Instytutu Literackiego Jerzego Giedroycia w Paryżu. Pobyt marszałka na Węgrzech organizował głównie wspomniany wcześniej jego współpracownik major Piasecki, który był jednym z jego takich, powiedzmy sobie, najbliższych współpracowników. Śmigły Rydz patronował zresztą powołanemu przez Piaseckiego Piłsudczykowskiemu obozowi Polski Walczącej, tu w skrócie OPW. Według planów Piaseckiego OPW miała stać się skuteczną organizacją konspiracyjną, stanowiącą kontynuację autorytetu i ciągłości obozu piłsudczykowskiego na terenie okupowanej Polski. Latem 1941 roku rozpoczęto przygotowania do wyjazdu marszałka do kraju. Główną rolę w organizacji przerzutu marszałka do Polski odegrał porucznik Józef Lebedowicz, późniejszy członek komitetu organizacyjnego OPW. Wyrobił on marszałkowi fałszywe dokumenty na nazwisko Adam Zawisza. Według nowej tożsamości marszałek był od teraz nauczycielem i kierownikiem szkoły w Polsce. 25 października marszałek wraz z majorem Rogowskim oraz kurierem na szlaku Chochoły Budapeszt, góralem Stanisławem Franczystym, wyruszył z dworca Budapeszt-Keleti i kontynuował drogę pociągiem do Rożniawy. Następnie uciekinierzy udali się taksówką do granicy, przekraczając ją w rejonie wsi Betaliar. Później dotarli w okolice wsi Wielka Polana, gdzie czekał na nich samochód, którym 26 października dojechali do miejscowości Twardoszyn na Orawie. Na następny dzień auto zatrzymało się przy granicy słowacko-polskiej, którą grupa uciekinierów przeszła już pieszo w rejonie wsi Głodówka. Skąd wozem konnym przetransportowano marszałka do wsi Szaflary. Z miejscowości tej udano się następnie koleją do Krakowa, gdzie z dworca według relacji marszałek został odebrany przez podpułkownika Mariana Zalewskiego oraz swojego kapelana sprzed wojny, księdza pułkownika Antoniego Zapałę, który zakwaterował go w mieszkaniu swojej siostry przy ulicy Czarnieckiego 10. Z krakowskiego dworca marszałek miał udać się do sklepu Józefa Fildorfa, brata tego słynnego generała Nila, który był przedwojennym urzędnikiem krakowskiej dyrekcji PKP oraz członkiem OPW w Krakowie. Marszałek chciał wtedy nawiązać kontakt z działaczami tej organizacji. Następnie przemieścił się wraz z Rogowskim oraz kurierem franczystym do krakowskiego dworca, do krakowskiego mieszkania pułkownika Lipińskiego, gdzie miał przebywać przez dwa dni przed wyjazdem do Warszawy. Do stolicy marszałek wyruszył pociągiem, którym przybył 29 października wraz z podpułkownikiem Marianem Zalewskim. Badacze nie są zgodni co do pierwszego miejsca zakwaterowania Śmigłego Rydza w Warszawie. Część z nich uważa, że umieszczono go w prowizorycznej kwaterze zorganizowanej w składzie mebli sierżanta Stanisława Jasińskiego przy ulicy Marszałkowskiej 53. Inni twierdzą, że zamieszkiwał on w lokalu przy ulicy Ziemowita 22, który zorganizował dla niego sam August Fildorf jako szef ówczesnych struktur warszawskich OPW. Po kilku dniach, 3 listopada, Śmigły Rydz został przeniesiony do mieszkania należącego do wdowy po generale Włodzimierzu Maksymowiczu Raczyńskim Jadwidze. Według jej wspomnień już powojennych, schorowany marszałek nie opuszczał wówczas mieszkania, a do kontaktu ze światem zewnętrznym wykorzystywał podpułkownika Mariana Zalewskiego, który pełnił wtedy funkcję adiutanta oraz oficera łącznikowego marszałka. Mieszkanie przy ulicy Sandomierskiej miało gościć wiele osób, wiele ważnych osób. Śmigłego Rydza odwiedzali m.in. przybyły z Węgier w połowie listopada Julian Piasecki czy oficerowie Związku Walki Zbrojnej z przeszłością legionową, pułkownik Stefan Zieland-Zieliński oraz major Tadeusz Knop. Ze spotkań tych nie zachowały się jednak żadne konkretne informacje. Jednym z bywalców kryjówki marszałka był wywodzący się ze środowiska legionowego członek oddziału organizacyjnego Służby Zwycięstwa Polski, podpułkownik Edward Pfeiffer. Jako oficer kojarzony z sanacją w związku z czystką po przekształceniu Służby Zwycięstwa Polski w Związek Walki Zbrojnej, wygasił on wówczas swoją działalność i rozpoczął organizowanie własnej organizacji podziemnej, bojowej organizacji Wschód, której zapleczem politycznym był właśnie OPW. Rozmowa ta miała charakter ogólny, a Śmigłego Rydza interesowały głównie kwestie związane z działalnością ZWZ. Innym znaczącym gościem marszałka był Zygmunt Hempel, dawny szef Wydziału Politycznego Komendy Okręgowej Służby Zwycięstwa Polski oraz organizator pisma Myśl Państwowa, który podobnie jak Julian Piasecki, z którym był notabene skonfliktowany, miał ambicje skonsolidowania politycznego otoczenia Piłsudczyków. Miał on dyskutować ze Śmigłym Rydzem na temat przyszłości OPW. Rozmowy przebiegały jednak w burzliwej atmosferze, a główną osią sporu był błędny, zdaniem Hempla, kierunek polityczny, który Piłsudczycy obrali, powołując w drugiej połowie lat 30. orbitujący w stronę nacjonalizmu obóz Zjednoczenia Narodowego, czyli znany popularnie ozonem. Jak wspominał po latach rozmowę marszałka z Hemplem uczestniczący w spotkaniu pułkownik Pfeiffer, cytat: Hempel był wyraźnie rozczarowany jej przebiegiem. Sądził, że marszałek, wracając do kraju, przywiózł ze sobą kontakty zagraniczne, możliwość łączności i choć trochę pieniędzy na pracę, której w szczególności wymagała prasa. Jak wiemy, no, nic z tego nie było zgodne z oczekiwaniami Hempla. Zgodnie z relacją Jadwigi Maksymowicz-Raczyńskiej, która jest kwestionowana, dodajmy, przez niektórych badaczy, po dyskusji z Hemplem Śmigły Rydz był wyraźnie niezadowolony, a burzliwy przebieg rozmowy wywołał zdenerwowanie, a nawet przygnębienie marszałka, który miał wówczas pesymistycznie stwierdzić, i tutaj według słów Jadwigi Maksymowicz-Raczyńskiej: życie mi obrzydło, słońce mi obrzydło, czuję się jak w beczce nabitej gwoździami. Koniec cytatu. Śmigły Rydz, będąc w Warszawie, podjął także próby spotkania się ze swoim podkomendem z czasów wojny polsko-bolszewickiej, wtedy już komendantem głównym ZWZ, Stefanem Grotem Roweckim. Według biografa Roweckiego, profesora Tomasza Szaroty, do ich spotkania miało dojść, gdy marszałek niezapowiedziany odwiedził Grota w jego kwaterze przy ulicy Marszałkowskiej. Ich rozmowa miała trwać około pół godziny, jednak nie wiadomo nic więcej na temat jej rzekomego przebiegu. Teza postawiona przez profesora Szarotę kłóci się z relacją Maksymowicz-Raczyńskiej, w której kategorycznie stwierdziła ona, że marszałek nie opuszczał jej mieszkania. Wersję generałowej potwierdza także pułkownik Pfeiffer, który w korespondencji z Władysławem Pobuk-Malinowskim z 1958 roku pisał: wiem bodaj od Juliana Piaseckiego, że marszałek chciał nawiązać kontakt z Grotem, lecz szło to topornie. Wiem bodaj, że i od generała Tadeusza Pełczyńskiego, że Grot miał z tym zrozumiałe kłopoty. Obawiając się w owych czasach być osądzonym o nielojalność do Londynu i przedstawicieli politycznych w kraju, którzy zawsze i wszędzie coś wietrzyli i intrygowali między sobą, spotkanie to zwlekał i w rezultacie do niego nie doszło. Koniec cytatu. Według podpułkownika Mieczysława Szumańskiego, związanego z obozem Polski Walczącej, Śmigły Rydz miał zabiegać o spotkanie z Grotem za pośrednictwem pisarza Juliusza Kadem-Bandrowskiego oraz podpułkownika Zalewskiego. Jednak próby te miały zostać z sukcesem storpedowane przez generała Tadeusza Pełczyńskiego oraz generała Stanisława Tatara. W świetle materiałów bezpieki, właśnie z przesłuchań generała Augusta Fildorfa Nila z 1951, o spotkanie marszałka z Roweckim miał natomiast ubiegać się bezpośrednio Julian Piasecki. Jednak Fildorf zeznał, że po tym jak poinformował o potencjalnym spotkaniu Grota, ten miał stwierdzić, że kontakt ze Śmigłym Rydzem jest niewskazany i nakazał mu zerwanie wszelkich relacji z marszałkiem, a także jego otoczeniem. Najbardziej sensacyjnymi wydają się jednak z tych kontaktów marszałka już po powrocie do Warszawy, jego kontakty z kontrowersyjną postacią, jaką był bez wątpienia inżynier Stefan Witkowski, twórca Muszkieterów, konspiracyjnej organizacji o charakterze wywiadowczym, mającej bezpośrednie powiązanie z brytyjskim wywiadem. Według opartego na relacjach świadków artykułu autorstwa generała Zygmunta Waltera Jankę, ostatniego komendanta Okręgu Śląskiego AK, śmigły Rydz miał spotkać się z szefem muszkieterów pod koniec października, 28 października w Krakowie, więc zaraz po przybyciu, na dzień przed swoim wyjazdem do stolicy. O kontakty z Witkowskim, którego znał jeszcze przed wojną, miał zabiegać sam marszałek. Prawdopodobnie planował on wykorzystać jego wpływy jako twórcy dynamicznie rozwijającej się organizacji konspiracyjnej Muszkieterzy do budowy własnego zaplecza politycznego w kraju. Maksymowicz Raczyńska opisywała Witkowskiego jako częstego gościa marszałka. Co ciekawe, jego organizacja, czyli muszkieterzy, mieli wziąć na siebie nawet ciężar ochrony warszawskiego lokalu przy ulicy Sandomierskiej. Z kontaktami śmigłego Rydza z Witkowskim jest również związana sensacyjna teoria rozpowszechniona przez nieżyjącego już publicystę historycznego Dariusza Baliszewskiego, który insynuował, że marszałek za pośrednictwem muszkieterów chciał nawiązać kontakt z niemieckimi władzami w celu zaproponowania im antysowieckiego porozumienia. Teza Baliszewskiego oparta była na relacjach Witkowskiego ze służbami niemieckimi, które dodajmy miały miejsce. Zresztą ostatecznie Witkowski przypłacił za to własnym życiem, gdy we wrześniu 1942 roku został na nim wykonany wyrok śmierci, na który skazał go Wojskowy Sąd Specjalny Armii Krajowej. W październiku 1941 roku z propozycją przerzucenia przez linię frontu emisariuszy muszkieterów do armii generała Andersa zwrócili się przedstawiciele Abwery, tak zwani Biali Rosjanie, czyli podporucznik Władimir Bondorowski oraz major Borys Smysłowski-Holmston. Byli oficerowie carscy stacjonujący na terytorium okupowanej Polski. W ostatnich dniach listopada z wytypowanym do misji emisariuszem Witkowskiego, rotmistrzem Czesławem Szatkowskim, spotkał się śmigły Rydz, który miał przekazać mu wiadomość do generała Sikorskiego. Według zapisków z pamiętników generałowej, marszałek pragnął własnego porozumienia się z generałem Sikorskim. W tym celu za pośrednictwem inżyniera Witkowskiego, który miał kontakty z wyższymi oficerami niemieckimi, antyhitlerowcami, wysłano oficera porucznika Szatkowskiego, którego zadaniem było przedarcie się przez front niemiecki i z pomocą wyżej wymienionych wojskowych, czyli tych białych Rosjan, dotarcie do armii Andersa. Przedsięwzięcie to powiodło się, lecz fatalne nieporozumienie zniweczyło cały ten trud, dodała generałowa. 3 grudnia 1941 roku, a więc już dzień po śmierci śmigłego Rydza, do której przejdę za chwilę, do Związku Sowieckiego na czele z Szatkowskim udało się dwóch oficerów związanych z organizacją Muszkieterzy, porucznik artylerii konnej Władysław Kitowski oraz plutonowy artylerii Henryk Wasilewski, pseudonim Grom, którzy wraz z nim wyruszyli ze stołecznego dworca kolejowego. Celem ich podróży był oddalony od Warszawy od ponad 1700 km Bułzuk, będący siedzibą sztabu generała Andersa. Otrzymali oni starannie ukrytą korespondencję, którą mieli przekazać bezpośrednio do rąk generała. Dzięki protekcji niemieckich służb grupa Szatkowskiego przebiła się koleją bez żadnych problemów aż do Charkowa, by w nocy z 17 na 18 grudnia udać się na linię frontu niemiecko-sowieckiego w pobliżu odcinka pomiędzy Orłem a Tułą. Wkrótce jednak zostali oni zatrzymani przez przyfrontowy oddział kontrwywiadu wojsk sowieckich, który zdecydował się o przewiezieniu ich do Moskwy w celu poddania ich szczegółowym przesłuchaniom. Rosjanie słusznie podejrzewali, że grupa musiała w jakiś sposób korzystać z pomocy władz niemieckich, żeby przedostać się tam, gdzie ich zatrzymano. O zatrzymaniu emisariuszy polskiego podziemia sztab Andersa został poinformowany przez oficera łącznikowego generała Georgija Żukowa, pułkownika Arona Wołkowyskiego. Z polskiego sztabu do weryfikacji tożsamości zatrzymanych wysłano 13 stycznia 1942 roku szefa oddziału 2 Polskich Sił Zbrojnych na wschodzie, ówczesnego majora Wincentego Bąkiewicza, który po sprawdzeniu ich rzeczy osobistych miał odkryć wywołany mikrofilm z pewnym dokumentem. Zawierał on wezwanie do generała Andersa z rozkazem natarcia na tyły wojsk sowieckich. Według wspomnianego już Baliszewskiego komunikat ten nie miał być sporządzony przez Witkowskiego, jak uważa większość badaczy, a samego marszałka Śmigłego Ryza, który miał oczekiwać, że doprowadzi on do upadku wiarygodności zarówno generała Władysława Sikorskiego, jak i wiernych mu władz podziemnych w Warszawie. Na potwierdzenie tej tezy dodajmy, nie przedstawiono jednak żadnych wiarygodnych dowodów. Tajemniczą misję muszkieterów związaną z marszałkiem Śmigłym Ryzem wyjaśniają wspomnienia generała Klemensa Rudnickiego, który jako pułkownik pełnił wówczas stanowisko dowódcy 6. Lwowskiej Dywizji Piechoty w Armii Polskiej na wschodzie. Okazało się, że list z wezwaniem przeszmuglowany przez Szatkowskiego kończyło dziwne zdanie niepasujące do jego treści, które brzmiało: pozdrowienia dla Klimka od Ini, które okazało się, jak twierdzi Rudnicki, być ukrytą wiadomością do niego. I tutaj cytat z jego już powojennych wspomnień. Już wkrótce okazało się, iż cała sprawa nie miała żadnego poważniejszego znaczenia. Nie była ani szpiegowską, ani proniemiecką. Był to po prostu jeden z nieobliczalnych i nieodpowiedzialnych wyczynów Witkowskiego, tak bardzo charakterystyczny dla jego chorobliwych ambicji. Zbyt dobrze znałem Witkowskiego, mówi Rudnicki, ażeby mieć wątpliwości, iż jedynym celem całej wyprawy było zabłysnąć swą wszechmocą konspiratora, zdolnego wysłać emisariuszy nawet w głąb Rosji i to przez dwa fronty bojowe. Do tego też celu nie zawahał się użyć pomocy Gestapo, tutaj dodajmy, że to była akurat pomoc Abwery, które z kolei nabrał na ów list z mikrofilmu wzywający nas do przejścia na niemiecką stronę. List ten był więc jedynie pozorem dla otrzymania pomocy władz niemieckich, bez czego dotarcie na front pod Tułę byłoby w ogóle niemożliwe. Wysłannicy mieli wyjaśnić to ustnie, a ich właściwym zadaniem było zapoznać nas z nastrojami i położeniem w kraju. Legitymacją zaś dla nich było wspomniane postscriptum. Witkowski wiedział, że jestem w sztabie w armii i że znając go będę mógł świadczyć o jego prawdziwym sposobie myślenia. Klimek było bowiem zdrobnieniem mego imienia, a Inią była pani Mańkowska z Winnogóry, o czym znowu tylko ja mogłem wiedzieć. Postscriptum było więc niejako zakodowaną wiadomością. Pułkownik Rudnicki, powie wam, że można wierzyć wysłannikom, choć szli z pomocą Gestapo, nie są żadnymi szpiegami, to był tylko podstęp. Koniec cytatu. Wspomniana tutaj przez pułkownika Rudnickiego Klementyna Mańkowska była to słynna agentka i członkini muszkieterów, faktycznie z nim spokrewniona. Rudnicki miał przekonać do tej wersji wydarzeń samego generała Andersa, jednak ze względu na treść kontrowersyjnej wiadomości z kraju, która miała być, jak twierdził, zasłoną dymną, odkrytą przez stronę sowiecką, zdecydowano się na pokazowy proces prowadzony przed polskim sądem wojskowym w obecności sowieckich obserwatorów. Wersje Rudnickiego potwierdzają niskie wyroki dla emisariuszy Witkowskiego. Kompanii Szatkowskiego zostali bowiem uniewinnieni i rozesłani do służby w oddziałach liniowych, natomiast on sam otrzymał wyrok 15 lat więzienia, został osadzony w obozowym areszcie, a następnie ewakuowany wraz z wojskiem Andersa do Palestyny, gdzie ostatecznie zwolniono go z aresztu. Gdy po wojnie wrócił z kraju, co ciekawe, został on aresztowany przez komunistyczną bezpiekę i skazany na 5 lat więzienia za szpiegostwo. W marcu 1973 roku w liście do Andrzeja Starzeńskiego, cytowanym przez Zbigniewa Siemaszkę, Szatkowski opisał główne cele swojej misji, potwierdzając zarazem wersję Rudzińskiego. I tutaj widzimy ponowne nawiązanie bezpośredniej łączności z kwaterą główną Naczelnego Wodza, nie wykluczając dotychczasowej naszej od ZWZ i ścisłej współpracy z delegaturą rządu w Warszawie. Muszkieterom chodziło o pewną autonomię i niezależność w działaniu, tak konieczną w pracy wywiadu. Po drugie, dostarczenie ważnych raportów wojskowych o dyslokacji Niemców na terenie wschodnich, przez nich zajętych na terenach Generalnej Guberni i samej Rzeszy. I po trzecie, raport o aktualnej sytuacji politycznej w kraju według instrukcji z delegatury rządu. Do tego w ostatnim czasie doszła informacja o przyjeździe do Polski marszałka Śmigłego Rydza. Koniec cytatu. Kontrowersje związane z pobytem Śmigłego Rydza w Polsce dotyczyły także okoliczności jego śmierci. Zgon marszałka według relacji generałowej Maksymowicz-Raczyńskiej miał nastąpić 2 grudnia 1941 roku, a najprawdopodobniej przyczyniły się do niego problemy zdrowotne, które dały o sobie znać jeszcze w czasie jego internowania w Rumunii. Śmigły Rydz został pochowany 6 grudnia pod przybranym nazwiskiem Adama Zawiszy. W relacji pułkownika Zygmunta Polaka, wywodzącego się ze środowisk legionowych, a zarazem sąsiada marszałka z kamienicy przy ulicy Sandomierskiej, czyli miejsca jego kryjówki, który brał udział w jego pogrzebie, a także opiekował się następnie jego grobem, widnieje informacja, że miał on zadbać o to, by ciało marszałka było w przyszłości prawidłowo zidentyfikowane. Tutaj kolejny cytat. Jeszcze przed pogrzebem w dniu 3 grudnia 1941 roku włożyłem do ubrania świętej pamięci marszałka zawinięty w ceratkę bilet wizytowy generałowej Maksymowicz-Raczyńskiej z następującą treścią. Oświadczam, że to zwłoki marszałka Edwarda Rydza Śmigłego, który wrócił do Polski w październiku 1941 roku, by w pracy ruchu podziemnego walczyć o wolność kraju. Oddał swą szlachetną duszę Bogu w dniu 2 grudnia 1941 roku. Zmarł w moim mieszkaniu przy ulicy Sandomierskiej numer 18. Podpis na tym dokumencie złożyłem generałowa i ja. Koniec cytatu. Wokół śmierci marszałka Śmigłego Rydza, jak już wspominałem, narosło wiele mitów, które z czasem przekształciły się w dwie główne alternatywne teorie dotyczące ostatnich chwil jego życia. Za pierwszą z nich odpowiada, co ciekawe, komunistyczna służba bezpieczeństwa, a mianowicie Departament III MSW, w który w 1967 roku zdecydował się na przygotowanie opracowania dotyczącego Śmigłego Rydza. Część tej notatki stanowił opis śledztwa w sprawie zgonu marszałka. Oficerowie bezpieki pisali w niej, że śmierć marszałka nie musiała nastąpić z przyczyn naturalnych, opierając się głównie na domysłach leciwej już wówczas generałowicz Maksymowicz-Raczyńskiej. Generałowa wskazywała na podejrzane według niej zachowanie Juliana Piaseckiego. Cytat. W otoczeniu Rydza Śmigłego istniała atmosfera wzajemnej podejrzliwości, a nawet obawa przed spożywaniem posiłków. Maksymowicz Raczyńska była ostrzegana nawet przez księdza Antoniego Zapałę, czyli kapelana marszałka, by nie przyjmowała, nie podawała Rydzowi Śmigłemu żadnych potraw otrzymywanych od Juliana Piaseckiego, a zwłaszcza kawy. W czasie zawiadamiania Juliana Piaseckiego o chorobie Śmigłego Rydza Maksymowicz-Raczyńska odniosła wrażenie, że nie był on zaskoczony tą wiadomością nie wyraził również gotowości natychmiastowego udania się do chorego bądź osobistego sprowadzenia lekarza, mimo to, iż sam posiadał brata lekarza, a poprzez niego duże znajomości w środowisku lekarskim. Nie wyraził zgody na wysuniętą przez Witkowskiego propozycję dostarczenia niezbędnych leków zagranicznych. I to już koniec tych głównych wniosków z notatki MSW. Podejrzenie, że marszałek Śmigły-Rys mógł być otruty, generałowa Maksymowicz-Raczyńska opierała także na fakcie, że podczas balsamowania zwłok Julian Piasecki miał skrupulatnie pilnować poplamionych krwią opatrunków marszałka i osobiście wszystkie wrzucał do ognia, a płyny wylewał do sedesu, pozostając w mieszkaniu do chwili usunięcia wszelkich śladów krwi. Piaseckiemu w tej wersji miało rzekomo zależeć na śmierci Śmigłego Ryza w celu przejęcia przez niego pełni władzy w OPW. Nie ma na to jednak zdecydowanych dowodów na potwierdzenie tej hipotezy. Ustalenia te zamieścił w formie aneksu w jednej ze swoich książek pułkownik Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej w stanie spoczynku i popularyzator działalności służb specjalnych Henryk Piecuch, który stwierdził, że działania komunistycznego resortu spraw wewnętrznych nie były przypadkowe i miały na celu podzielenie środowisk kombatanckich poprzez insynuację, że marszałka miało zlikwidować jego własne otoczenie bądź też otoczenie Armii Krajowej. Kolejna teoria związana ze śmiercią marszałka opierała się na założeniach, że zgon został sfingowany. Tezę tę zawarł w swojej historii politycznej Polski 35-45 profesor Paweł Wieczorkiewicz. Na temat ten pisał także wspomniany już dziennikarz Dariusz Baliszewski, który twierdził, że Śmigłego Rydza zatrzymał na polecenie pułkownika Emila Fildorfa oddział ZWZ. Marszałek miał być początkowo przetrzymywany w lokalu na Marszałkowskiej, a następnie przetransportowano go do Otwocka. Śmigłemu Ryzowi miało zostać rzekomo postawione ultimatum. Albo popełni on honorowe samobójstwo, albo wyjedzie z kraju i zostanie internowany przez aliantów. Marszałek nie zgodził się na żadną z tych opcji, zaś więziony w ciężkich warunkach miał, i to wszystko są hipotezy, niebawem zapaść na gruźlicę, która okazała się być powodem jego rzekomej śmierci w Otwockim Sanatorium Zdrowia na początku sierpnia 1942 roku. O tym, że marszałek mógł umrzeć i zostać pochowany właśnie w Otwocku, pisał po wojnie działacz harcerski, powstaniec warszawski, przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w latach 91-2000 Stanisław Broniewski, pseudonim Orsza, który właśnie na łamach swoich wspomnień stwierdził, że miał o tym mu powiedzieć pierwszy naczelnik Szarych Szeregów, harcmistrz Florian Marciniak. Zwolennikiem tezy o Otwocku jako kresu ostatniej drogi Śmigłego Rydza był także, co ciekawe, słynny kurier Jan Karski, opierający się według swojego biografa Waldemara Piaseckiego na opinii swojego brata Mariana Kozielewskiego. W czasie okupacji Kozielewski był bowiem inspektorem i komendantem warszawskiej Policji Generalnego Gubernatorstwa, czyli tak zwanej Policji Granatowej. Zaś swoją wiedzę na ten temat miał czerpać z niezależnych operacyjnych źródeł policyjnych. Teoria ta zyskała sporą popularność i stała się przyczyną kolejnych wątpliwości na temat okoliczności śmierci marszałka. Już przechodząc do podsumowania, wspomnę tutaj o inicjatywie skierowanej do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przez Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego imienia Andrzeja Ostoi Owsianego oraz szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, która została skierowana do Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. 15 listopada 2021 zespół profesora Szwagrzyka przeprowadził na cmentarzu Pomorskowskim w Warszawie prace ekshumacyjne, których celem jest ostateczne wyjaśnienie wątpliwości związanych z miejscem pochówku Edwarda Śmigłego Rydza. Już kończąc, w grudniu 2022 dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji profesor Krzysztof Szwagrzyk podczas ogłoszenia pierwszych wyników ekshumacji członków marszałka Śmigłego Rydza poinformował, że według najnowszych badań archeologicznych, historycznych, medycznych i antropologicznych szczątki marszałka najprawdopodobniej spoczywają na Powązkach. Do ostatecznego potwierdzenia tożsamości marszałka potrzebne będą jeszcze badania genetyczne, których wyniki mają być ogłoszone jeszcze w tym roku, czyli w roku 2023. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję panu Tomaszowi Krokowi za wykład, za przybliżenie postaci i działalności marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i już teraz zapraszam na kolejne 16 maja o godzinie 17:00.